Polityka partii i rządu zmierza ku poprawie warunków ludzi pracy, ku szybszemu rozwojowi gospodarki i umocnieniu naszego socjalistycznego państwa.
W 1980 roku prawie już nikt w to nie wierzył. W wielu domach łapało się z trudem fale Radia Wolna Europa. Przejście przez bramki dawnej wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku. Dziś PZL Świdnik Leonardo Company, zatrudniająca około 2700 osób.
Nieraz się zastanawiam, jakie to było tempo powstania Solidarności.
To pan Andrzej Sokołowski, znany działacz pierwszej Solidarności, były pracownik WSK Świdnik. Pod dużym, widocznym z daleka obeliskiem, znajdującym się na skwerku wśród drzew, spotyka się z Michałem Kasprzakiem, współorganizatorem strajków w 1980 roku na kolei. Dla pana Andrzeja jest to miejsce uświęcone walką o prawa pracownicze.
Pan Andrzej pamięta, kto był pomysłodawcą nie pomnika, tylko takiej formy, bo mi się to bardzo podoba. Ja chciałem też u siebie zrobić głaz.
To była u nas dyskusja wśród Komitetu Założycielskiego, co zrobić już później w samej Solidarności, co zrobić, żeby to upamiętnić. Nie przypominam sobie, kto wpadł na pomysł, żeby to kamień, ale ten kamień nam w głowie siedział od samego początku, że to nie zrobić innego pomnika, tylko kamień, na którym trzeba wyryć, co się tu stało w tym miejscu, co było w zakładzie w tym miejscu. I to od początku taka była koncepcja tego kamienia. I był ten komitet organizacyjny, oni pierwsi pojechali do Szydłowca szukać, znaleźli. Jeździłem tam do Szydłowca, żeby po prostu sprawdzić, na jakim stanie jest, czy już ten kamieniarz, jak to się mówi, wykuje, czy nie wykuje.
Pod obeliskiem świeża wiązanka kwiatów z biało-czerwoną wstęgą.
Na samej górze jest orzeł, to jest orzeł chyba piastowski. I NSZZ Solidarność. Tu jest cytat z Marii Konopnickiej. Otwórzcie jasne wrota na podmuch życia świeży, wyroczni klucz żywota w narodu rękach leży. Maria Konopnicka. W tym miejscu w dniach 8-11-07-1980 załoga WSK PZL Świdnik protestem klasy robotniczej dała początek fali strajków w kraju, przerywając lata upokorzeń ludzi pracy. I na samym dole w pierwszą rocznicę wydarzeń NSZZ Solidarność, WSK, PZL Świdnik, 11.07.1981.
Kiedy zaczęły się lubelskie strajki, mieliśmy już od 2 lat papieża Polaka i jego wizytę w kraju, kiedy to powiedział prorocze słowa. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Tutaj odbyły się takie ważne doniosłe uroczystości w rocznicę tych lipcowych strajków.
Dr Marcin Dąbrowski z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Wtedy odprawiono pierwszą w dziejach zakładu mszę świętą z udziałem także i mieszkańców Świdnika. Poświęcono wtedy sztandar zakładowej Solidarności. To też pokazuje właśnie prężność tej organizacji. Zachowane są zdjęcia, które tutaj właśnie prezentuje w tej chwili pan Andrzej Sokołowski. To odsłonięcie pani Zofia Bartkiewicz, świętej pamięci, właśnie miała ten zaszczyt odsłaniania, prawda?
W tym zdjęciu jest proboszcz, kanonik Chryniewicz, dyrektor WSK inżynier Cogała, biskup Kamiński, a to jakiś ksiądz z parafii. To było wydarzenie, bo po pierwsze na teren zakładu zostali wpuszczeni mieszkańcy Świdnika, po drugie msza święta na schodach tutaj przed biurowcem, to się wszystko odbywało, gdzieś tam też mam zdjęcia z tej mszy. No i to było wydarzenie, ponieważ nigdy w tak zwanym państwie socjalistycznym takie msze w takim zakładzie, tym bardziej, że WSK to można powiedzieć zakład wojskowy, zbrojeniowy, nie miało miejsca. Jednak u nas udało nam się to wszystko.
1979 rok, przywódca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek.
Podkreślaliśmy w referacie biura politycznego, że mimo wielkich wysiłków gospodarka nasza wciąż nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb.
Wszyscy w
Z zagłuszanych rozgłośni płynęły pieśni o wolności.
W 1979 roku moja córka szła do pierwszej komunii świętej. I tutaj przed zakładem był taki barak, gdzie był sklep mięsny obsługiwany przez GS Świdnik, gminną spółdzielnię Świdnik. Wie pani, ile myśmy z żoną stali? Dzień w dzień, 3 dni staliśmy za mięsem. Proszę sobie wybrać, 1979 rok.
Były to czasy straszne. Młodzież tego nie potrafi zrozumieć, że jakoś się przeżyło ten ciężki czas.
Na początku lipca władze Polski Ludowej zaczęły wprowadzać podwyżkę cen niektórych artykułów żywnościowych, która objęła także stołówki zakładów pracy. I to spowodowało, że już 1 lipca w wielu zakładach pracy, w Ursusie między innymi, w USK Mielec, w niektórych zakładach w Gdańsku już wybuchły strajki. I taką podwyżkę 8 lipca 1980 roku wprowadzono właśnie tutaj w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. I ta podwyżka spowodowała, że właśnie tutaj zaistniał ten strajk, którego, tak jak i w innych miejscach, głębszym powodem było to, że społeczeństwo polskie nękane było już od paru lat narastającym kryzysem ekonomicznym. Te trudności z zaopatrzeniem, zakupem podstawowych artykułów żywnościowych. To było upokarzające dla ludzi, zwłaszcza po tej pierwszej części dekady Gierka, kiedy wszystko wydawało się w Polsce Ludowej kolorowe. Sklepy się nagle zapełniły różnymi atrakcyjnymi artykułami z zachodu i tego nagle wszystkiego zabrakło w roku 1978-1979.
I w Świdniku był to strajk typowo socjalny. Zresztą ja miałem okazję później czytać postulaty, które ze wszystkich wydziałów schodziły. Więc te postulaty były typowo takie socjalne, zabezpieczające produkcję. A to, że nie mamy odkówek, a to, że nie mamy blachy, nie zostanie wykonane to, bo to, tamto. A zaopatrzenie Świdnika, dlaczego w sklepach jest pusto? Ludzi to nurtowało. Był jeden, jedyny postulat z jakiegoś wydziału, który mówił o tym, żeby uwolnić więźniów politycznych. Ale to sam komitet ten postojowy, bo to nie był komitet strajkowy, postojowy się nazywał, wyrzucił ten postulat, że jest za daleko idący.
Lubelskie zakłady pracy pocztą pantoflową dowiadywały się o strajku w WSK Świdnik, liczącym wtedy około 9 tysięcy pracowników. Drugi wielki zakład to fabryka samochodów ciężarowych. Dziś śladu po zakładzie pracy nie ma. Ulokowały się za to dziesiątki firm, placówek różnego rodzaju. Brama dawnego FSC, z której kiedyś po pracy wypływały tłumy na pobliskie przystanki autobusowe albo na dworzec północny PKP. To jest właśnie to miejsce, z wiszącym na kolumnie jakby ukrytym drewnianym dość dużym krzyżem. Stoimy przy tablicy upamiętniającej gorące lato 1980 roku.
Ta tablica właśnie jest jedyny ślad, że to był strajk w 80 roku, od 10 do 14 lipca. Na rocznicę zakończenia strajku 14 lipca 81 odsłonięta była ta tablica. W pierwszą rocznicę protestu robotniczego w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie przeciwko niesprawiedliwości społecznej i na dole: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Julian Tuwim.
I NSZZ Solidarność. I to jest kotwica, krzyż na kamieniu?
Tak, jakiś taki głaz, może to jest ziemia. Chyba o to chodziło. No stoimy przed wówczas największym zakładem pracy na Lubelszczyźnie, który zatrudniał w 80 roku około 11 tysięcy pracowników. Fabryka samochodów ciężarowych była jednym z tych pierwszych zakładów pracy, które zastrajkowały właśnie na wiadomość o tym, że doszło do strajków w WSK Świdnik. Jako jedna z pierwszych była między innymi fabryka maszyn rolniczych Agromet, o której się też już dzisiaj mało mówi, też jeden z większych zakładów pracy. Tutaj mamy podane daty 10-14 lipca 80 roku, ale tak naprawdę strajk zaczął się 11 lipca. Zakończył się, tak jak w Świdniku, podpisaniem pisemnego porozumienia i to jest jeden z dwóch jedynych zakładów pracy, gdzie na Lubelszczyźnie podpisano taką właśnie formalną, pisemną klauzulę na koniec strajku, czyli Świdnik i tutaj fabryka samochodów ciężarowych. Nigdzie indziej więcej władza komunistyczna już na żadne pisemne porozumienia nie chciała się zgadzać. Zresztą w lokomotywowni też już tak było, że tylko ustne zostało zawarte porozumienie, mimo że był tak doskonale zorganizowany strajk. Postulaty były bardzo podobne do tego, co było w WSK Świdnik, czyli głównie te kwestie przede wszystkim pracownicze, zakładowe, socjalne, ale oczywiście już wtedy przebijały się te jakby te postulaty idące dalej, czyli to, żeby zrównać zarobki właśnie pracowników przemysłowych z pracownikami milicji obywatelskiej, wojska, pracownikami ówczesnej partii komunistycznej. Wtedy już także domagano się tego, żeby w prasie, w środkach przekazu podawano prawdziwe informacje, żeby związek zawodowy, czy w ogóle ówczesne związki zawodowe spełniały faktycznie swoją rolę.
W rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia nadawano wówczas komunikat.
Do mieszkańców miasta Lublina. Drogie obywatelki i obywatele. W chwilach pełnych napięcia i niepokoju, które przeżywamy w naszym mieście, w obliczu zakłócenia normalnego funkcjonowania wielu dziedzin życia, zwracamy się do Was z gorącym apelem o zachowanie spokoju i rozwagi, o podjęcie wszystkich możliwych działań na rzecz przywrócenia w naszym mieście normalnej pracy, ładu i porządku. Jest to obecnie nasza największa powinność wobec możliwości dojścia do głosu niezdrowych emocji, do sytuacji utrudniających normalne życie. W związku z licznymi przypadkami przerw pracy w poszczególnych zakładach powstają poważne utrudnienia w życiu każdego z nas. Zakłócona bądź utrudniona jest dostawa najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych, mleka dla dzieci, chleba, zaopatrzenia dla szpitali. Zakłócenia w transporcie uniemożliwiają wyjazdy naszych dzieci na kolonie, naszych współtowarzyszy pracy na zasłużony wypoczynek.
Radio Wolna Europa odpowiada na prośbę słuchaczy, jak udoskonalić odbiór zagłuszanego programu.
Jednym ze sposobów poprawy słyszalności, w dużym stopniu skutecznym, jak słyszymy, jest zbudowanie niewielkiej pokojowej anteny kierunkowej. Przed mikrofonem Stefan Załęski.
Najpierw należy przygotować jak najstaranniej rysunek tego podanego opisu.
Kilkumetrowy krzyż z szyn kolejowych, przy nim figurka patronki kolejarzy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Na budynku obok tablica autorstwa Michała Kasprzaka.
Orzeł w koronie. Kolejarze, nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni. Lublin, 9/6/1987, Jan Paweł II. 20. rocznicę strajku kolejarzy lubelskich przeciwko władzy komunistycznej o godne życie nas wszystkich. Lublin, 16/7/2000 rok. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Zakładu Taboru PKP w Lublinie. Jest jeszcze symboliczny rysunek krzyża, naszego krzyża doli kolejowej.
Strajk w lokomotywowni to jest znowu pewna nowa jakość w ramach Lubelskiego Lipca, bo dotychczasowe strajki, o których mówiliśmy w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik czy w fabryce samochodów ciężarowych, to są strajki zamknięte w zakładach pracy, które zajęte są sobą, coś wytwarzają. Natomiast tutaj mamy instytucję, zakład pracy, który działa na rzecz ludzi. Kolej w tamtych czasach odgrywała znacznie większą rolę niż dzisiaj. No, wszędzie pociągi można było w Polsce dojechać, nawet do najmniejszej stacyjki gdzieś na krańcu Polski. Przerwanie pracy przez lokomotywownię 16 lipca 80 roku już stało się zauważalne dla przeciętnego mieszkańca, bo pracownicy tutaj właśnie lokomotywowni unieruchomili ruch pociągów, więc siłą rzeczy ludzie nie mogli stąd wyjechać. Co prawda władze zorganizowały jakąś próbę komunikacji zastępczej, ale oczywiście to tym bardziej było widoczne dla przeciętnego obywatela, że coś się dzieje. Jeżeli dodamy do tego równoległy strajk komunikacji miejskiej w Lublinie, a także strajk transportu zaopatrzenia sklepów w tamtym okresie, to nam się zrobi z tego takie wyraźne już sygnały dla normalnego obywatela, że coś się dzieje.
Początkiem strajku było zablokowanie obrotnicy tak zwanej, która jest tutaj przed nami. Obrotnica pozwalała 360 stopni, można było lokomotywy obracać i wjeżdżać na odpowiedni kanał, na parowe, pośrodku spalinowe i tu były elektryczne. I można było tam dowolnie lokomotywy ustawiać. Tutaj ustawiliśmy parowóz. Wojtek Mania, maszynista, tak ustawił ten parowóz, że część ta z węglem, czyli tender, był na torach dojazdowych do obrotnicy, a sam parowóz na obrotnicy. I w tym momencie, można powiedzieć, to serce lokomotywowni stało. W tym momencie mieliśmy zablokowaną całą lokomotywownię pod względem wjazdu i wyjazdu lokomotyw na naprawy. Od tego my jako maszyniści zaczęliśmy, bo oczywiście trzeba wspomnieć, że wcześniej ten strajk zaczęli koledzy z warsztatu spalinowego. No i później następowały nasze jakby dalsze ruchy. Lokomotywy ustawiliśmy, blokując tory wyjazdowe z lokomotywowni, wjazdowe, nawęglanie parowozów, to wszystko było zablokowane. Stacja funkcjonowała. Maszyniści wjeżdżali do Lublina, odczepiali się, kierunek zmieniali i ich wypuszczali z powrotem. Czy w jedną stronę, w kierunku Warszawy, w kierunku Dęblina, czy w kierunku Chełma. No i wtedy u nas powstał pomysł, żeby zablokować również stację Lublin. I tak żeśmy uczynili 16 lipca. I w tym momencie stacja Lublin nie otrzymywała od nas żadnego środka trakcyjnego i już nie mogli nawet wyjechać pociągiem ze stacji Lublin, bo oczywiście została stacja towarowa najpierw zablokowana też. Kolega na spalinówce przez radio, żeśmy powiedzieli, jaka jest sytuacja. On też tak stanął, żeby zablokować jak najwięcej rozjazdów. I stacja ta towarowa Lublin z tyłu za naszą lokomotywownią była najpierw zablokowana, prawie równocześnie zablokowaliśmy stację osobową Lublin. I w tym momencie nie można było się ruszyć już z Lublina w żaden sposób. Środkami trakcyjnymi oczywiście, koleją.
To był ten przełom, który już zdecydował o tej szczególnej roli lubelskiego Lipca, dlatego że 18 lipca te strajki w Lublinie przybrały charakter powszechny. Strajkowało to kilkadziesiąt różnych zakładów pracy, oczywiście włącznie przede wszystkim ze stojącą tutaj lokomotywownią, ze strajkującymi kierowcami komunikacji miejskiej, z zaopatrzeniem sklepów. To spowodowało, że 18 lipca w Warszawie spotkało się biuro polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli ten najwyższy organ polityczny ówczesnej Polski Ludowej. I tam zdecydowano o tym, że powołana zostanie komisja rządowa do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez zakłady pracy tutaj na Lubelszczyźnie. Tego też dnia władze lokalne komunistyczne wystosowały taki apel do mieszkańców Lublina. On został rozpropagowany na ulicach miasta w postaci takich dużych afiszy formatu A3, czy nawet jeszcze większych, które zostały rozklejone na... Rozklejone na ulicach miasta. Ten apel został wydrukowany także w prasie lokalnej i odczytany na łamach właśnie rozgłośni Radia Lublin.
Możemy i powinniśmy szukać wspólnie dróg poprawy stopniowego i konsekwentnego zaspokajania uzasadnionych i realnych potrzeb. Chodzi jednak o to, aby wszystko odbywało się w atmosferze patriotycznej dyscypliny, wypełniania przez każdego jego podstawowych obowiązków służących przecież naszemu wspólnemu dobru. Tylko w warunkach funkcjonowania wszystkich dziedzin naszego życia możemy osiągnąć pełne zrozumienie i realizację naszych celów. Zwracamy się do Was wszystkich mieszkańców Lublina, do klasy robotniczej. Zwracamy się do kobiet pracujących i wychowujących dzieci. Odwołujemy się do Waszych serc i umysłów. Zróbcie wszystko, co w Waszej mocy, aby życie naszego miasta mogło natychmiast wrócić do normy.
No i to jest ten moment szczytowy, kulminacyjny strajków lubelskich na Lubelszczyźnie. W tym momencie one już zaczynają wygasać. Powstaje ta komisja rządowa, która zaczyna zajmować się tymi postulatami. Potem, kiedy miesiąc później wybuchają strajki w sierpniu na Wybrzeżu, władza komunistyczna ponownie sięga po ten już sprawdzony element w postaci komisji rządowej. Pamiętajmy, że właśnie komisje rządowe podpisują porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku, potem na początku września w Jastrzębiu, więc jakby ten wynalazek czy sposób rozwiązania konfliktu tutaj zastosowany na Lubelszczyźnie także użyto później. Ten lubelski lipiec miał o tyle duże znaczenie, że te masowe strajki przebiegały pokojowo i zakończyły się pokojowo. I o tym wiedziano dokładnie w kraju, ponieważ nie tylko rozchodziło się to w środowisku pracowniczym, przecież zakłady pracy się kontaktowały, była jakaś tam wymiana handlowa, ale także oczywiście te informacje podawane były przez rozgłośnię polską Radia Wolna Europa. Była tutaj zorganizowana w lipcu w Lublinie taka grupa młodych opozycjonistów, którzy podchodzili pod zakłady pracy strajkujące, zbierali informacje. Te informacje przekazywane były do Warszawy, a z Warszawy na zachód i potem oczywiście o tym mówiły te wszystkie serwisy zachodnie.
Trzeba przyznać, że myśmy nie mieli tak w głowach wielkiej polityki. Myśmy nie wierzyli, że komuna nam upadnie w tamtym czasie. Myśmy mieli świadomość, że my robimy wielką rzecz, że zmienimy tą Polskę, że to się będzie zmieniać. Ale w głowach nam nie przychodziło, że to się zmieni w ten sposób, że cały ustrój się zmieni, że przestanie istnieć partia w gruncie rzeczy komunistyczna. Nikt o tym nawet nie marzył. No, na pewno marzyli ci w Warszawie. Członkowie KOR-u, członkowie tam innych organizacji w Gdańsku.
Chyba tego, że upadnie komunizm, to sami komuniści się nie spodziewali. Panie Andrzeju, także to zaskoczyło chyba wszystkich. To trwanie w tym ustroju raczej było obliczone chyba na pokolenia.
Natomiast myśmy mieli taką świadomość, że związek zawodowy, jeżeli będziemy mieli swój własny związek zawodowy, to już nam coś zmieni.
Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
Na polecenie Rady Wojskowej internowano kilkadziesiąt osób, na których ciąży osobista odpowiedzialność za doprowadzenie w latach 70. do głębokiego kryzysu państwa czy za nadużywanie stanowisk dla osobistych korzyści. Wśród osób tych znajdują się m.in. Edward Gierek, Piotr Jaruszewicz, Zdzisław Gruzień, Jerzy Łukaszewicz, Jan Szydlak, Tadeusz Wrzaszczyk i inni.
Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych.
Bracia i siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza.